Artyzm wszechświata. Wiedza, nauka, technologia. Wybitni polscy uczeni w rozmowach o swoich odkryciach, projektach, planach badawczych. O osiągnięciach współczesnej astronomii, fizyki, genetyki, ekonomii, filozofii, medycyny, matematyki. O tym, co w laboratoriach na Ziemi i w kosmosie. Fragmenty książek, anegdoty, ciekawostki, zabawne zdarzenia z życia naukowców. Artyzm wszechświata. Alexander Fleming w historii światowej nauki zapisał się złotymi zgłoskami za swoje odkrycie, dodać należy nieco przypadkowe, będące wynikiem jego bałaganiarstwa i niechlujstwa. Za to odkrycie otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Jest autorem słynnego zdania: to natura wyprodukowała penicylinę, ja ją tylko odkryłem. Fakt, odkrył i tym samym uratował miliony ludzkich istnień. Penicylina była doskonale znana dużo wcześniej. Nasi pradziadowie znali jej zbawienny wpływ na bakterie, choć nic nie wiedzieli o istnieniu tych ostatnich. Wiedzieli natomiast, że pewnym gatunkiem nici tkanej przez pewien gatunek pająka można leczyć, a w połączeniu z wilgotnym zazieleniałym chlebem można otrzymać również aseptyczny opatrunek, który kładli na rany. Pędzlak. To polska nazwa penicyliny, a rozłożek to kolejny grzyb, który w sprzyjających warunkach wytwarza coś na kształt wody utlenionej. O tym wszystkim opowie nam profesor pani Marta Wrzosek, nieraz zapraszana na konsultacje przez zawodowych lekarzy, gdy pacjent miał na przykład objawy zatrucia grzybem, bynajmniej nie z powodu jego zjedzenia, ale nawdychania się rodników zawierających aflotoksynę. Mówimy dwa grzyby w barszcz, a w naszej audycji będzie ich dużo, dużo więcej, bo będzie i o takim, który poprawia krzepliwość krwi, o innym, który stymuluje pracę neuronów, będzie w końcu o grzybie nad grzybami, o którego obecność w menu zabiegają niemalże wszyscy restauratorzy świata. Audycję podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej będziemy rozmawiali z panią profesor o grzybach w medycynie, a część druga, ciekawostkowa, to prawdziwy kulinarny groch z kapustą i grzybami. Pełen niezwykłych faktów z życia grzybów, których DNA jest bardzo podobne do DNA każdego z nas. Chociaż przez grzeczność i szacunek dla przedstawicieli królestwa fungi należałoby zamienić kolejność, bo przecież są oni o wiele starsi od nas, ludzi, a zamieszkali na błękitnej planecie dużo, dużo wcześniej niż pojawił się na Ziemi jakikolwiek reprezentant Homo erectus. Fragmenty książki Grzyby, jakich nie znamy, pióra pani profesor i profesora Bogdana Sieroty, czytają Julia Stężewska i Igor Teodorowicz. Zaczynamy od zajrzenia tuż, tuż pod powierzchnię gruntu, bo tam, na głębokości zaledwie do 30 cm, ukrywa się diament i rarytas wykwintnej kuchni.
Tajemnicze grzyby podziemne.
Czy to trufla, czy pies trufka?
Trufle. Grzyby o przedziwnym zapachu, budzące wiele medialnych emocji, owiane mgłą tajemnicy.
Banalne pożywienie dzika, czy rarytas smakosza?
Afrodyzjak, czy cuchnący kartofel?
Mało kto jadł prawdziwą białą truflę, więc i opinie są raczej zasłyszane.
My jedliśmy i poczuliśmy się nieco zawiedzeni. A to dlatego, że w pamięci tkwiły nam dwa zdania Jeana Antelma Brillon-Savarina, francuskiego salonowca i znawcy kulinariów z przełomu XVIII i XIX wieku, który mawiał:
pokaż mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś. A trufle nazywał brylantami kuchni.
Mimo że nie poczuliśmy się po królewsku, to jednak odczuliśmy ich niesamowity, przenikający zapach.
Teraz rozmawiamy oczywiście o zbawiennym wpływie grzybów na nasze zdrowie. Koagulacja krwinek czerwonych. Co to ma wspólnego z kolacją po chińsku amerykańskiego naukowca, który zjadł potrawy właśnie kuchni chińskiej z dodatkiem grzyba mun?
Koagulacja krwinek czerwonych to jest taka naturalna reakcja, która zapobiega wykrwawianiu się. Jeżeli się skaleczymy, to w kontakcie z tlenem nasze krwinki zaczynają się zlepiać, tworząc skrzep, potem jakiś strupek, który odpada. I czyli jest to mechanizm, który jest zasadniczo pozytywny.
Krzepnięcie krwi.
Tak.
Też na K, koagulacja, krzepnięcie.
Tak, to wszystko się właśnie ze sobą wiąże. Natomiast czasami się zdarza, że koagulacja następuje dzieje nie na zewnątrz, prawda, w momencie zranienia, ale również wewnątrz naszego organizmu. No i wtedy jest bardzo niebezpieczna, ponieważ jak taki skrzep dochodzi, nie wiem, do serca czy do mózgu, to może spowodować udar na przykład albo zatrzymanie akcji serca. No, tak? Po prostu czopuje naczynia. Przede wszystkim boimy się tutaj udarów. No i teraz, co mają grzyby do tej koagulacji?
No właśnie,
prawda?
Ten grzybek mun.
Tak. Otóż jest to grzyb, który po prostu zmienia tendencję czerwonych krwinek do koagulacji, czyli możemy powiedzieć, jakby rozpuszcza krew, czyli działa tak jak aspiryna. I tutaj powołał się pan na opowieść jakiego doktora Hammerschmidta, z tego co pamiętam, który napisał artykuł, a potem ten artykuł został wykorzystany w takiej książce dotyczącej właśnie pokarmów i zdrowotnych wartości różnych pokarmów. I w tej książce było opisane, że pan Hammerschmidt zajmował się właśnie procesem koagulacji krwinek i swojej krwi używał jako krwi kontrolnej wobec pacjentów z białaczką. I po zjedzeniu właśnie bardzo takiej ostrej syczuańskiej potrawy mopo tofu, nagle okazało się, że jego krwinki zachowują się nie tak, jak zazwyczaj się zachowują, co go najpierw przeraziło, ale potem jak zobaczył, że jednak nie choruje, tylko zmieniła się właśnie koagulacja krwi, ale inne czynniki nie, to wtedy zaczął się zastanawiać, co mogło spowodować tą zmniejszoną koagulację i po kolei odsuwał możliwość, że są to inne składniki, mopo tofu, okazało się, że są to właśnie grzyby mun. I potem okazało się, że de facto ta informacja oczywiście była znana w medycynie chińskiej i grzyby mun wykorzystywano w tym celu już od tysiącleci.
W naszych lasach owocniki trufli są czasem spotykane, a ich grzybnia jest wręcz bardzo często identyfikowana przez badaczy mykorys.
Wydaje się, że znikomość doniesień o owocnikach może wynikać albo z niedostatecznej znajomości tych ukrytych skarbów, albo z naturalnego ograniczenia owocowania przez te organizmy.
Wiadomo już, że warunki klimatyczne Polski nie sprzyjają wzrostowi białej trufli piemontskiej, ani trufli czarnozarodnikowej, zwanej perigordzką, najbardziej poszukiwanych we Francji czy Włoszech.
Umożliwiają natomiast występowanie owocników wielu drobnych i średniej wielkości gatunków należących do rodzaju tuber, przy czym trzy z nich zostały niedawno w naszym kraju po raz pierwszy odkryte.
Dla porządku należy je wymienić. Obok znanej już trufli letniej rozpoznano truflę rudą i wgłębioną.
Czy ja naprawdę muszę polecieć aż do Japonii, narażając środowisko na tony spalonej lotniczej benzyny, aby diametralnie, smacznie i bezwysiłkowo obniżyć poziom mojego niebezpiecznego cholesterolu? Czy tylko w kraju kwitnącej wiśni rośnie grzyb morderca cholesterolu? Bo rośnie.
Nie, znaczy oczywiście może rosnąć również w Polsce i w hodowlach rośnie, ale nawet mój kolega właśnie też hoduje shiitake u siebie w ogródku. Wobec tego możemy to zrobić, bo mówimy o grzybie shiitake, czyli grzybie o nazwie łacińskiej Lentinula edodes, czyli twardziaku jadalnym. Jest to grzyb, który też wystarczy, żebyśmy poszli do dużego supermarketu w dużym mieście i również go znajdziemy najczęściej. Jest to grzyb wykorzystywany w medycynie chińskiej i japońskiej przede wszystkim do obniżenia poziomu cholesterolu. Były robione badania, w których podano wolontariuszkom grzyby 100 gramów dziennie przez tydzień. Wcześniej sprawdzono przed eksperymentem poziom cholesterolu i po eksperymencie, czyli po tym tygodniu. I okazało się, że w stosunku do grupy kontrolnej panie te straciły 12% cholesterolu.
Bardzo
była obniżka,
dużo.
Bardzo dużo. A potem następna część eksperymentu to było dodanie do tego jeszcze 60 gramów masła dziennie. Czyli panie te miały sobie usmażyć te grzyby w dużej ilości tłuszczu zwierzęcego, który zasadniczo podwyższa cholesterol. I co się okazało, że cholesterol nadal spada. Co prawda już tylko 4% średnia, nie 12%, ale dalej spada. Czyli możemy sobie pozwolić na tłuszcz, jeżeli dodamy do tego shiitake.
Nie chcąc trywializować, masz depresję, zjedz shiitake. Czy jest zależność pomiędzy poziomem homocysteiny a chorobami neurodegradacyjnymi?
Wydaje mi się niestety, że jest. A mówię niestety dlatego, że akurat mój mąż ma taką genetyczną wadę, że jest właśnie, nie wytwarza jednego z enzymów, który radzi sobie z rozkładem homocysteiny. Homocysteina jest związkiem niebezpiecznym. Jest to aminokwas, który powstaje w wyniku metabolizmu białek zwierzęcych, w szczególności metioniny. Ponieważ metioninę spożywamy z pokarmami, to przy przemianach metabolicznych pojawia się homocysteina i ona powinna być szybko rozkładana. Jeżeli jest jej za dużo, to może w różny sposób szkodzić, również powodować właśnie większą koagulację krwinek i zwiększone ryzyko zawałów. Jest to problem. Wobec tego osoby, które są narażone na wysoką zawartość homocysteiny, po prostu dożywotnio muszą się przed tym wysokim poziomem tego aminokwasu chronić i mogą to robić na przykład poprzez kwas foliowy. A kwas foliowy jest również składnikiem grzybów, czyli jeżeli jemy grzyby, to też poprzez kwas foliowy i być może jeszcze inne mechanizmy obniżamy zawartość homocysteiny.
Pani profesor, to już teraz rozumiem, co powiedział lekarz do mojej żony, kiedy była w ciąży. Proszę pani, proszę przyjmować kwas foliowy. O to chodziło. Ale czy ja teraz dobrze kombinuję? Czy również zjedzenie owych grzybów shiitake może mieć wpływ na zmniejszenie niebezpieczeństwa poronień?
Ja myślę, że nie bez kozery. Shiitake też jest uznawany za grzyba długowieczności. Takiego grzyba, który rzeczywiście ma wyjątkowe potencje. Przede wszystkim jest to grzyb, który działa jako tak zwany immunostymulant, czyli działa na nasz układ odpornościowy, stymulując nasze własne odpowiedzi odpornościowe. Czyli na przykład my produkujemy interferon, ale grzyby stymulują produkcję tego interferonu. Dzięki temu jesteśmy zdrowsi i żyjemy dłużej.
Trufle odnaleziono w Polsce z pomocą psa całkiem niedawno, ale owocniki odnotowywano już w latach 50. ubiegłego stulecia.
Z przekazów historycznych oraz z jadłospisów ksiąg kucharskich z XVII wieku wiadomo, że trufle stanowiły przysmak arystokracji.
Niestety brak jest wzmianki, czy były to okazy przywożone z południa Europy, czy też rodzime z naszych lasów.
Ale skoro dawniejsi magnaci jeszcze w XVIII wieku hodowali psy tresowane do szukania trufli, to kto wie?
I co ciekawe, działo się to blisko Warszawy, w pradolinie Wisły, kiedy szumiały tam jeszcze prastare Dąbrowy.
Nawet Maria Dąbrowska w swoich dziennikach powojennych wspomina profesora Stefana Bryłę, twórcę pierwszego na świecie spawanego mostu drogowego, który w ogródku pod Warszawą hodował trufle.
W Polsce w wielu specyficznych miejscach znajdowano już owocniki trufli letniej, nawet w pokaźnych ilościach.
Cudze chwalicie, swego nie znacie. Po polsku na ten grzyb mówimy pędzlak, a na świecie jest znany jako penicylina. Ja tam wolę pędzlak. Dzięki czemu pędzlak potrafi wypędzlować zakażenie?
No dzięki antybiotykom, które wytwarza. Grzyb płaćnie nazywa się penicillium, a penicylina to substancja tworzona przez penicillium. Jest to bardzo pospolity grzyb, a w szczególności penicillium chryzogenum czy penicillium notatum, to jest to samo, czyli ten grzyb, z którego Fleming wyizolował penicylinę, naprawdę jest w każdym domu. Łatwo go rozpoznać dzięki temu, że wytwarza przesącz z komórek. Tworzy się taka niebieska powłoczka, a na tej niebieskiej powłoczce kropelki. To jest ten przesącz, kropelki na powierzchni. Wygląda jakby rosa osiadła na grzybie. Ale to nie rosa opadła, tylko grzyb wydzielił kropelki płynu i te kropelki są złote, żółtawe. Po tym możemy łatwo ten grzyb rozpoznać.
I to jest właśnie penicylina?
Tam penicylina jest. Jak czasami oglądam penicillium pod mikroskopem i wezmę kawałeczek podłoża poza samymi strzępkami, czyli tej takiej galaretki, na której hoduję grzyby, to bardzo często widuję kryształki. Te kryształki, które widzę, to najprawdopodobniej jest właśnie penicylina. Natomiast jak mamy płyn, no to te kryształki są rozpuszczone w płynie. I jak się wydaje, Fleming wyizolował przypadkiem tego grzyba i przypadkiem poznał jego własności, a grzyb wyrósł na melonie.
No i dodajmy, dlaczego przypadkiem, ponieważ Fleming, jak na F jego nazwisko, był strasznym fleją, był strasznym bałaganiarzem i no po prostu nie sprzątał po sobie i to był zupełny przypadek, cisnął gdzieś ten ogryzek melonowy i się zaczęło, tak?
No więc ja oczywiście jestem ostatnią osobą, która rzuci kamień, ponieważ na szczęście nie był pan w moim laboratorium, więc mogę jeszcze swobodnie o Flemingu mówić, ale w laboratorium różnie bywa, szczególnie jak się wiele różnych wątków tematycznych prowadzi. No muszę przyznać, że no, zdarzają mi się w laboratorium takie rzeczy, które również są pozostawione. No są pozostawione właśnie specjalnie, żeby zagrzybiały. Ale osobom, które nie są mykologami, wydaje się, że zostawiam straszny bałagan.
No nie, nie, nie.
Więc tak tutaj próbuję po prostu bronić Fleminga. Natomiast wydaje się, że rzeczywiście, tak w każdym razie anegdota głosi, że Fleming pozostawił skórkę melona w laboratorium, po czym wyjechał na 3 tygodnie na wakacje. Jak wrócił z wakacji, zaczął porządkować laboratorium i zauważył, że na tych szalkach, na których pojawił się grzyb, bakterie się wycofują. A ponieważ wcześniej zajmował się lizozymem, czyli takim jakby enzymem pochodzącym ze śliny, który ma właśnie własności przeciwbakteryjne, to skojarzył te dwa fakty i zaczął badać penicillium. Wykrył jego zdolności bakteriobójcze. De facto nie miał podobno pieniędzy, aby przeprowadzić procedurę patentową i dlatego to odkrycie weszło tak naprawdę do użytku znacznie później, właśnie dopiero w czasie II wojny światowej.
Kiedy była taka potrzeba? Chyba to się wydarzyło w 1923 roku albo 1924 już na to wpadł.
Dlaczego trufle są tak cennym okazem?
Bo są rzadko spotykanym grzybem. Spotykanym to niewłaściwe słowo dla grzyba podziemnego, który całe swoje życie spędza bez dostępu światła.
Trufle trzeba wykryć, odszukać i wykopać.
A nie jest to prosta sprawa.
Preferuje gleby wapienne o dużym udziale węglanu wapnia.
A nasze gleby leśne na ogół są kwaśne.
Jeśli już odszukamy takie lasy, na rędzinach czy na innych glebach wapiennych, to musimy wiedzieć, że trufle, grzyby tworzące mykoryzę, nie współdziałają ze wszystkimi gatunkami drzew.
Musimy wypatrzeć, gdzie rosną buki, dęby, leszczyna. To będzie najlepsze miejsce.
Grzyby są wszędzie. Widok na przykład czernidłaka to dla pani profesor nie tylko wiadomość, w tej glebie jest azot, ale również informacja. Tu spacerują miłośnicy psów i ich pupile. Ale rozszyfrowanie tej zagadki dla pani jest dziecinne proste. Większość z nas nie potrafi czytać stron księgi zapisanej przez naturę. No musimy mieć tłumacza. Pani profesor, błagam, proszę wytłumaczyć, przetłumaczyć, o co chodzi.
Po prostu grzyby mają bardzo różne potrzeby. Jedne lubią bardzo dużą wilgoć, drugie nie. Jedne lubią, kiedy azotu jest więcej, a drugie tego nie lubią. Wobec tego, jeżeli mamy takie grzyby, które mają duże zapotrzebowanie na azot, to będą wybierały te miejsca, gdzie mamy nagromadzenie azotu. A gdzie mamy nagromadzenie azotu? Oczywiście w kloakach, tak? Tam, gdzie jest bardzo dużo organicznych pozostałości.
Ale tam jednak rządzą bakterie.
No dobrze, w kloakach może bakterie, ale grzybów też tam trochę jest. Zależy, że tak powiem. Rzeczywiście grzyby wolą odchody roślinożerców. Zdecydowanie bardziej. Tutaj na odchodach mięsożerców rzeczywiście tutaj jest 100% dominacja bakterii. Natomiast jeżeli mamy gdzieś nagromadzenie moczu, który jest wysokoazotowy, jak dobrze wiemy, bo mamy kwas moczowy, prawda, i w ogóle dużo związków azotu w moczu, no to w takiej glebie przesyconej właśnie moczem będą czernidłaki rosły bardzo chętnie.
Czyli moczem psiaków.
Tak.
A jak psy, no to najczęściej są również i właściciele, czyli na dobrą sprawę tam, gdzie jest pan Czernidłak, to taka ścieżka, autostrada, którędy chodzą właściciele psów.
Oczywiście też mamy różne inne przyczyny nagromadzenia azotu. Na przykład, jeżeli ktoś wyrzuca do lasu trawę skoszoną z kosiarki, to również taka świeża trawa jest dobrym źródłem azotu. Wobec tego w takich miejscach też pojawią się czernidłaki. Wobec tego pamiętajmy, że nie tylko koniecznie musi być to mocz, ale tu muszę Państwa zmartwić, bo na przykład kanie również lubią zasadniczo dużo azotu i dlatego dosyć często pojawiają się właśnie w lasach czy zaroślach, w takich miejscach, gdzie ludzie porzucają różne śmieci.
Najszlachetniejsze trufle hodowane na południu Europy współżyją z dębem omszonym, którego w Polsce nie znajdziemy, poza jedną enklawą położoną na naszych zachodnich rubieżach nad Odrą.
Jeśli chcemy je sfotografować w naturalnych biotopach, musimy udać się na południe Europy.
Ale czy warto szukać właśnie tylko tych dwóch gatunków? Skoro i w naszym kraju trufle bywają znajdowane, to spróbujmy je wytropić.
Ba! Ale jak znaleźć miejsce z owocnikiem?
Przecież znajduje się 10 cm, a czasem nawet 30 cm pod ziemią.
Ponieważ grzyb ten cechuje się bardzo specyficzną wonią, której źródłem jest ponad 300 różnych związków zapachowych, także siarkowych, jedynie wytrawny nos grzybiarza, nozdrza dzika lub węch specjalnie wytresowanego psa jest w stanie owocnik wyczuć.
Pies pomoże nam dodatkowo owocnik wykopać i nienaruszony odda właścicielowi.
Ale skąd w ogóle wziął się tam owocnik?
Grzyby to chemiczne wytwórnie, a ich bogactwo i różnorodność przejawia się właśnie w ich zróżnicowaniu chemicznym. Bogactwo ich enzymatycznego repertuaru zachwyca, ale jednocześnie chyba trochę przytłacza ilością, bo każdy grzyb niemalże zalewa świat enzymami, którymi też bada otaczającego świat, no, komunikuje się, istnieje, bo dzięki nim potrafi strawić niemal wszystko, co się spotka na jego drodze. Czy ja to dobrze rozumiem? Enzym to dla grzyba słowo i mówione, i pisane, ale również sok trawienny, w pewnym sensie i żołądek, i mózg?
Ja bym powiedziała, że głównie sok trawienny. Ja bym tak widziała enzymy. Aczkolwiek enzymy są bardzo różne, bo są też takie enzymy, które powodują powielanie DNA. Prawda? Polimeraza DNA to jest... jakby enzym to jest bardzo pojemny znowu termin. Wobec tego mamy enzymy trawienne i te bym porównała raczej z sokiem żołądkowym. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy myśl, prawda? Bo tutaj pan do myśli tutaj nawiązał. Pamiętajmy, że tak jak myślimy sobie o nas, no to układ nerwowy funkcjonuje dzięki impulsom elektrycznym i neurotransmiterom, które działają w synapsach. Czy mamy coś, co odpowiada neurotransmiterom u grzybów? No chyba nie, dlatego, bo nie mamy przekazu elektrycznego. W każdym razie jeszcze go dobrze nie poznaliśmy. Aczkolwiek tutaj warto wspomnieć o publikacji, która się pojawiła chyba rok temu albo dwa lata temu, jakiego profesora Adamackiego z Wielkiej Brytanii, który jest takim niekonwencjonalnym informatykiem, postanowił sprawdzić, czy grzyby ze sobą rozmawiają. Dostał hodowlę grzybów, takich hodowlanych typu pieczarka i boczniak. Dostał takie pelety właśnie rosnącej grzybni, po czym połączył je przy pomocy kabli. I co się okazało, że po prostu płyną jakieś elektryczne informacje. Po prostu zmieniają się potencjały elektryczne. Co więcej, płynęły seriami. Adamacki powiedział, jedna seria to najczęściej 5 impulsów o różnej amplitudzie. To w takim razie może po prostu jeden grzyb coś przekazuje drugiemu. Może to jest język grzybów. No, świat się absolutnie zachwycił tą publikacją. Wszędzie po prostu zahuczało w prasie popularno-naukowej. Natomiast mam wrażenie, że ci komentatorzy nie doczytali do końca tej publikacji Adamackiego, który potem przyznał, że my zupełnie nie rozumiemy natury tych właśnie wyładowań, tych potencjałów, które się przemieszczają i nie wiemy. Powiedział, równie dobrze grzyby w ogóle ze sobą nie rozmawiają. I, no są jakieś potencjały, ale zupełnie niezwiązane z tym, co my sobie wyobrażamy. Także to sprawa jest wysoce niejasna, natomiast w ramach jednej grzybni, jednej strzępki nie zauważyliśmy, żeby płynęły jakieś po strzępkach jakieś informacje elektryczne.
Trufle należą do workowców.
Zarodnik workowy po skiełkowaniu w odpowiednim dla niego substracie wytwarza grzybnie i szuka miejsca do kolonizacji.
Grzybnia trufli szuka najmłodszych, dopiero co tworzących się korzonków, włosowatych wypustek skórki.
Strzępki wnikają do wnętrza korzenia, przerastają wolne przestrzenie między jego komórkami miękiszowymi, tworząc sieć Hartiga.
Powstaje twór symbiotyczny zwany ektomykoryzą lub, bardziej swojsko, grzybokorzeniem.
Z niego po pewnym czasie wyrastają strzępki grzybni, która rozrasta się w glebie we wszystkich kierunkach.
W odpowiednim czasie, jak się wzmocni i uzyska z korzenia odpowiednie związki odżywcze, w zamian oddając wodę, sole i witaminy, tworzy owocnik.
Zależnie od gatunku trufli, może być on biały, rudy, szary lub czarny.
Gładki lub popękany, mały jak fasolka lub duży jak gruszka.
Taki owocnik może pojawić się już w kwietniu, ale znaleźć go możemy nawet późną jesienią.
Po pewnym czasie traci kontakt z macierzystą grzybnią i, o dziwo, rośnie samodzielnie.
Wydziela przy tym do gleby różne związki, które przywabiają niektóre owady, takie jak mucha olbrzymia, a także nęci dziki.
Wszystko po to, aby zarodniki rozprzestrzenić na jak największe odległości.
To walka o przetrwanie, dająca w efekcie zachowanie gatunku.
Jestem grzybem, może powiedzieć o sobie tylko szczęśliwy posiadacz chitynowej ścianki komórkowej. Jej istnienie odróżnia grzyba od zwierzęcia i od rośliny. Dobrze mówię? Czy coś chlapnąłem, patrzę błagalnie w oczy?
Prawie dobrze.
Ale to dzięki niej grzyb ma żołądek na zewnątrz. Ale co
nie
to znaczy?
Nie do końca. To znaczy, to jest tak. Rzeczywiście grzyb ma żołądek na zewnątrz, dlatego że ma ścianę komórkową. Ale to nie zawdzięcza jej tego żołądku na zewnątrz. To jest po prostu smutna konieczność. Ponieważ zwierzęta tym się różnią od grzybów, że zwierzęta nie mają ściany komórkowej, wobec tego komórka, wyobraźmy sobie takiego pełzaka, amebę, po prostu w momencie, kiedy zbliża się do smakowitej bakterii, to po prostu otacza ją swoimi błonami i wciąga do środka i wykorzystuje ją. Natomiast w momencie, kiedy mamy komórkę grzybową, która ma ścianę komórkową, to ona już nic nie może otoczyć. Wobec tego, jak nie może otoczyć, to co może zrobić? Może wyrzucić z siebie enzymy, które strawią bakterie. Bakteria pęknie i rozpadnie się na drobniejsze cząsteczki.
I o to chodzi.
I te cząsteczki wtedy mogą zostać wessane przez grzyba.
Wspomniała pani profesor ameba, amebozoa.
Tak, amebozoa jest
po podłożu,
tak,
pożerając bakterie. Ale skąd wiemy, że ona się pojawiła na błękitnej planecie? W jaki sposób wpłynęła na rozejście się linii ewolucyjnych na zwierzęcą, roślinną i grzybową? Ja wiem, to jest ogromne uproszczenie, ta linia i to, ten podział, o którym powiedziałem, ale to się wydarzyło. No skąd my to wiemy, skoro nie mamy żadnych odcisków? No bo ja kombinuję tak, że żeby coś zbadać i zobaczyć, no to musi być jakiś odcisk sprzed 3 miliardów lat. A to było tak delikatne, że nic nie zostało. To skąd
no,
to wiemy?
Ale na szczęście mamy jeszcze zapis genetyczny. Wobec tego możemy porównywać zapisy genetyczne, zarówno nasze, jak i grzybów, roślin, ameb, czyli po prostu robimy
zaraz,
tak.
Zaraz, pani profesor, porównuje pani mój zapis DNA z zapisem grzyba?
Jak najbardziej. Mamy bardzo duże pokrewieństwo. Nasze zapisy są naprawdę podobne. Co więcej, dzięki temu bardzo wiele jesteśmy w stanie dowiedzieć się o człowieku, badając drożdże. Także drożdże służą jako organizmy modelowe, ostatecznie przekładając się na przykład na jakieś tam nowe terapie. Także pokrewieństwo nasze z grzybami się nam opłaca.
Jak powstało jądro komórkowe? No przecież to skarbnica informacji z kodem, zapisem DNA, bynajmniej nie zero-jedynkowym.
Tak, tak, ale no, na początku mamy prokarionty, które nie mają jądra komórkowego, a przecież mają DNA i mają RNA. Tak
a,
jest
a
w
jak?
Przypadku
a gdzie?
Prokariontów, po prostu w cytoplazmie. Jest to długa cząsteczka, gdzieś tam zakotwiczona o błonę i ścianę komórkową, która po prostu w postaci takiego zwitka sobie w tej komórce pływa. To, co jest nowością u eukariontów, to pojawienie się specjalnego kompartmentu, czyli ta cząsteczka, która gdzieś sobie pływa w komórce, nagle zostaje otoczona błonami.
Pani profesor, to pani wie i zna pani odpowiedź na pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko, czyli chloroplast czy mitochondrium?
Tak, znam odpowiedź.
Zna pani? To bardzo proszę.
Tak, no mitochondrium było pierwsze. Ale aczkolwiek proszę uważać, przed chwilą powiedziałam o sinicach, prawda, że sinice, czyli takie bardzo drobne właśnie bakterie zielone już fotosyntetyzowały. Ale żyjąc w tej części fotycznej oceanów, czyli tam, gdzie było światło, tam bardzo drobne, bezjądrowe komórki zielone istniały. Fotosynteza trwała. Natomiast organizmy te poprzez produkcję tlenu zabijały właśnie poprzez tlen bardzo wiele innych organizmów. Ale okazało się, że wśród organizmów, które żyły w tej części fotycznej, były też tak zwane alfa-proteobakterie, które były w stanie metabolizować tlen, nie tylko go unieszkodliwiać, metabolizować, ale jeszcze wyzyskiwać z tego energię.
No właśnie, chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo my oddychamy powietrzem, który jest mieszanką tlenów i. Ale pamiętajmy, że tlen dla wielu organizmów jest
absolutnie zabójczy. Tak, ale wystarczy spojrzeć, jak często proponuje nam się właśnie antyutleniacze, przeciwutleniacze. I dowiadujemy się, że jeżeli będziemy jeść jakieś warzywa, które zawierają przeciwutleniacze, to wtedy będziemy żyć długo i szczęśliwie, prawda? Czyli tutaj widzimy, że ten tlen jest w dużej mierze szkodliwy dla organizmów. Natomiast w momencie, kiedy mieliśmy na świecie prawie wyłącznie organizmy, które żyły na sposób beztlenowy, ten tlen był rzeczywiście bardzo groźny.
Pani profesor, wspomniała pani sienicę, ale sienica to jest niezwykle skomplikowany organizm, bardzo zaawansowany.
Ale nie ma chloroplastów.
Właśnie, ale ja wrócę do bakterii i zapytam. Bakteria to jest świat zwierząt, nie o to pytam.
Nie,
ale
to nie jest świat zwierząt, bakterie są bakteriami. To jest zupełnie co innego, bo mamy archony i bakterie, bezjądrowce i potem tworzy się nagle bing bang, tworzy się organizm jądrowy i ten organizm jądrowy dzieli się na szereg linii filogenetycznych, wśród nich na zwierzęta, grzyby i rośliny.
O, jak dobrze, że nie mam indeksu, bo bym nie dostał wpisu zaliczone, więc dobrze. Bakteria to nie jest świat zwierząt, dostałem po łapach i słusznie, ale czy powstałby grzyb, gdyby nie bakteria?
To jest w ogóle niemożliwe, dlatego że właśnie prababcia grzyba była bakterią. Także dopiero musiało dojść do połączenia prokariontów, aby doszło do wytworzenia organizmu jądrowego, a organizm jądrowy zaczął ewoluować w kierunku grzybów.
Niezwykły zapach trufli jest wyrazem jej przystosowania do endozoochorii.
Termin ten oznacza rozprzestrzenianie się poprzez zwierzęta, a właściwie poprzez jelita zwierząt.
Trufla zamykająca zarodniki wewnątrz swojego owocnika nie ma innej możliwości, by je uwolnić, jak dać się zjeść.
Jej intensywny aromat jest sygnałem, który działa bezpośrednio na instynkt dzika i zmusza go, popędza, by zaczął ryć i znajdować smaczne kąski.
Trufla sama się prosi, by ją pożreć.
Jej niestrawione zarodniki zostaną przez zwierzęta rozniesione tam, gdzie zwierzę żyje i wydala.
Zazwyczaj miejsce to nie będzie się drastycznie różniło od miejsca, gdzie trufla wyrosła, zarodniki więc powoli zaczną kiełkować.
Wyjście grzybów na ląd, jak pani powiedziała, kamr lub rodowik, no tak delikatne struktury, to ja powiedziałem, nie mogły zachować się w odcisku, ale pod okularem mikroskopu naukowcy potrafili wyśledzić apresoria. Co to takiego i co one nam komunikują? Wyczytałem to w książce pań, ale nie wyczytałem,
co to jest apresorium.
Co to jest apresorium?
Apresorium to jest przyczepka.
Przepraszam,
przyczepka,
co?
Przyczepka. Wyobraźmy sobie, że mamy grzyba i mamy roślinę. I grzyb chciałby zaatakować tą roślinę, dostać się do środka. Ale do tego musi zebrać siły. Wobec tego taka strzępka może wytworzyć przylgę na powierzchni i potem ta przylga dopiero zaczyna na przykład wytwarzać enzymy, które strawią ścianę komórkową roślinną, żeby dostać się do środka.
Ach, to jest taki chwytak.
To jest, można powiedzieć chwytak.
Nie, bo przyczepka to kojarzy mi się coś, co jedzie za mną, a nie coś, co jest z przodu. Tak sobie to wyobrażam.
Myślę, że to można uznać, że jest z przodu, czasami na górze, czasami na dole. Przyczepki się tworzą po prostu w kontakcie z tą materią, którą można wykorzystać. I tak jak rzeczywiście miękkie strzępki rzadko pozostawiają pozostałości skamieniałe, to rzeczywiście takie apresoria czy ślady po apresoriach możemy łatwo znaleźć.
Pani profesor, z czego słynie w świecie mykologów i nauki szkocka miejscowość właśnie mam
Rhynie.
Rhynie,
tak. No to jest najwspanialsze stanowisko paleontologiczne chyba, jakie ja znam. Miałam przyjemność kiedyś mieć krzemionkę z Rhynie w ręku. Jest to absolutnie fascynujące. Otóż w Rhynie w Devonie znajdowały się gorące źródła wysycone krzemionką. I dzięki tym szczególnym warunkom części organiczne mineralizowały się, jakby krzemieniały. Wobec tego pozostały nam bardzo dobre odciski, skrzemieniałe ślady życia sprzed 460 milionów lat, które zostały, tak jak mamy ślady w bursztynie, to tak zostały w Devonie zakonserwowane ślady w krzemionce z Rhynie. Jest to zupełnie wyjątkowe miejsce, bo takie gorące krzemionkowe źródła po prostu się bardzo rzadko zdarzają na świecie. W Devonie świat już środowiska lądowego był dość skomplikowany i w tych krzemionkach z Rhynie możemy znaleźć zarówno rośliny, jak i grzyby, jak i zwierzęta.
Naukowcy, pani koledzy po fachu porównali te zachowane grzyby sprzed 460 milionów lat z ich odpowiednikami z naszych czasów. I wnioski były zaskakujące. Jakie?
No takie, że niewiele się zmieniło.
Naprawdę?
Tak, to jest rzeczywiście fascynujące. No, sama dosyć często oglądam nowe ilustracje w nowych artykułach naukowych, które pokazują, jak wyglądają skamieniałości z Rhynie. Zasadniczo patrzę na nie tak, jakbym patrzyła przez mikroskop. Czyli jeżeli chodzi o formy grzybów, to one są właściwie współczesne. Pierwszym grzybem, który był odnaleziony nawet wcześniej niż w Rhynie jako skamieniałość, był grzyb Paleoglomus, który wyglądał jak kulka na sznurku. Dokładnie takie zarodnie czy spory wytwarza współcześnie żyjący, to wszędzie żyjący, na każdym kontynencie grzyb o nazwie Glomus. Czyli mamy Paleoglomus sprzed 460 milionów lat i glomus na dzisiejszych trawnikach.
Współczesny glomus.
Tak.
Najczęstszym grzybem z naszej listy grzybów truflopodobnych, którego odnajdziemy w Polsce, pospolitym w borach sosnowych i na wydmach, jest piestrówka żółtawa.
Rzadziej, i to zazwyczaj w górach, możemy napotkać piestrówkę różowawą.
Nazwy oddają wiernie ich typowe barwy okrywy.
Trudno tutaj o pomyłkę.
Po przekrojeniu zazwyczaj nie dostrzeżemy nic ciekawego. Bardzo drobne, jasne żyłki i jednostajnie matowe wnętrze, ciemniejące z wiekiem.
Jeżeli w liściastym lesie, pełnym świetlistych promieni słońca i grających na wystających tu i ówdzie bryłach białego węglanu wapnia, zobaczymy świeżo zbuchtowaną przez dziki ściółkę, to znak, że mogą kryć się tu tajemnicze kule trufli.
Ale pamiętajmy, trufle należy otaczać ochroną.
Wyobraźmy je sobie drzemiące pod ziemią, i odejdźmy. Jeśli uda się nam je wytropić i znaleźć prawdziwą, pachnącą truflę, to wyślijmy informację i skrawek trufli do zielnika mykologicznego, którego adres odnajdziemy łatwo w internecie.
Nasze znalezisko na pewno będzie cenne dla wiedzy o rodzinie truflowatych w Polsce.
Drodzy Państwo, będziemy kończyli spotkanie z panią profesor Martą Wrzosek. Pamiętam scenę z filmu ekranizacja trylogii Sienkiewicza, w której rana kmicica jest leczona okładem z kulki chleba ugniecionej z pajęczyną. O co chodzi z tą pajęczyną? O co chodzi z tą kulką chleba? No i z tym kmicicem, który mógł dychać dalej.
No, trzeba przyznać, że to rzeczywiście zupełnie fantastyczna opowieść, ponieważ penicillium, którego zarodniki na pewno znajdowały się na pajęczynie, znalazły odpowiednią pożywkę na wilgotnym, zagnieconym chlebie i po pierwsze penicillium mogło zacząć działać, ale nie tylko penicillium, ponieważ mamy jeszcze drugi grzyb, który często jest nazywany właśnie grzybem chlebowym. Jest to Rhizopus rozłożek, przedstawiciel pleśniakowców, albo mamy też gloniaka, który również się jest przedstawicielem pleśniakowców i również się na chlebie może wytworzyć. Są to grzyby, które wytwarzają chitynę i chitozan. Głównie składnikiem ściany jest chitozan, a w momencie, kiedy następuje przemiana jednego związku w drugi, wytwarza się niewielka ilość wody utlenionej, która może działać dodatkowo na taką ranę dezynfekcyjną.
Czyli opatrunek z chleba.
Czyli mamy dwa w jednym. Mamy opatrunek z chleba, w którym mamy wodę utlenioną i jeszcze antybiotyk.
I cóż, grzyby na zdrowie.
Na zdrowie.
Dziękuję pięknie, panie profesorze. Dziękuję bardzo.
Kończymy naszą audycję antenową zabawą. Zadajemy pytanie. Odpowiedź, na pewno ją państwo usłyszeliście w wypowiedzi pani profesor. Wszystkie poprawne odpowiedzi nagradzamy książką popularyzującą naukę, wiedzę, technologię. A teraz pytanie. Czy rozłożek Rhizopus to przedstawiciel pleśniakowców, który w odpowiednich warunkach wytwarza płyn o właściwościach dezynfekcyjnych, takich jak woda utleniona? To prawda czy fałsz? Na państwa odpowiedzi czekamy tylko dzisiaj, tylko do północy pod adresem konkurs@radio.rzeszow.pl. Powtórzę, czy rozłożek Rhizopus to przedstawiciel pleśniakowców, który w odpowiednich warunkach wytwarza płyn o właściwościach dezynfekcyjnych, takich jak woda utleniona? To prawda czy fałsz? Na państwa odpowiedzi czekamy tylko dzisiaj, tylko do północy pod adresem konkurs@radio.rzeszow.pl. Audycję zrealizowali Jacek Puchalski, Jerzy Piórek. Fragmenty książki autorstwa pani profesor Marty Wrzosek i pana profesora Zbigniewa Sieroty czytali Julia Stężewska i Igor Teodorowicz. Oprawa muzyczna Jacka Chrobaka, a audycję przygotował i prowadził Krystian Nechrybecki. Do usłyszenia.